Ile pająków jest w stanie udźwignąć pajęczyna Marvela? Konrad Korkosiński
i Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy.
Czy my już możemy o tym mówić? Czy wszyscy to widzieli? Czy już nie ma niebezpieczeństwa spoilerów?
Jeżeli ktoś tego nie widział, no to co wyście w ogóle robili w swoim życiu, że tego nie widzieliście? Skoro ten film premierował się na platformie HBO Go już z miesiąc temu, każdy miał czas i możliwości, żeby go zobaczyć, tym bardziej, że wisiał na ekranach kinowych ponad pół roku.
No i był tym filmem, który przywrócił wiarę w kino po pandemii, ponieważ większość dużych tytułów pandemicznych i postpandemicznych raczej nie zdołało dobić się do tego rezultatu, który zrobił Spider-Man. No i on przypomniał wszystkim, że ludzie cały czas są spragnieni dużego ekranu i wielkiego wydarzenia na tym dużym ekranie. I jeśli coś będzie wartościowe, to oczywiście, że będą walili drzwiami i oknami.
No i co tutaj wymyślić, skoro zrobiliśmy taki film, takie wielkie wydarzenie jak Avengersi Endgame, gdzie wszyscy byli na ekranie, z kilkoma bohaterami ważnymi dla tej historii musieliśmy się pożegnać, no i zostaliśmy pozostawieni bez jakiegoś takiego, bez nadziei na to, że dalej będziemy tę franczyzę mogli oglądać z naszymi ulubionymi bohaterami i siłą rzeczy w naszych głowach pojawiła się myśl, że to już nie będzie to samo. Aż tu nagle producenci wpadli na jeden, nie chcę teraz ryzykować określenia genialny pomysł, ale skoro pozbyliśmy się tych głównych bohaterów, pozbyliśmy się tej naszej głównej osi narracyjnej, czyli Kapitana Ameryki, Ironmana, ciężko będzie zbudować coś nowego, dosyć silnego, a musimy tych widzów po tak silnym bodźcu, którym był Endgame, do tego kina przyciągnąć, ponieważ te produkcje po Endgame'ie nie były zbyt dobrymi produkcjami. No i wpadli na pomysł, to może połączymy multiversum.
Myślę, że to było trochę bardziej skomplikowane, ponieważ na pewno duże znaczenie miał fakt, że to nie był tylko i wyłącznie film Marvela, ale był to film koprodukowany z wytwórnią Sony. I gdyby nie ta współpraca, to ten film by się w ogóle nie udał. Nie ma nawet o czym tutaj mówić. Zapomnijmy o tym pomyśle, jeśli Sony nie jest na pokładzie, a przypomnijmy, że mniej więcej w okresie kilku miesięcy do premiery części drugiej Spider-Mana Disney i Sony rozeszli się, ponieważ Disneyowi nie podobał już się ten układ, który dogadali z wytwórnią Sony w sprawie podziału zysków. No i była bardzo kontrowersyjna sprawa i oczywiście to było bardzo publiczne i wszyscy fani zaczęli krzyczeć, że nie możecie nam tego zrobić, my to Tom Holland i Marvel muszą brać udział w produkcji tych filmów. Tom Holland też wykonał kilka telefonów, i ostatecznie udało się dogadać. No i dzięki Bogu, ponieważ gdyby nie to, nie byłoby tego filmu, ponieważ ten film, wszystkie znajomości wcześniejsze, które producenci z wytwórni Sony Pictures, Amy Pascal i wcześniejsi reżyserzy i tak dalej, one, te wszystkie sznurki musiały być pociągnięte, żeby ten film faktycznie doszedł do skutku.
No i jest jeszcze inna bardzo ważna rzecz, która towarzyszy produkcji tego filmu i promocji tego filmu. Jest to jeden z tych obrazów, który był najściślej strzeżoną tajemnicą w historii Hollywood.
Czy był najściślej strzeżoną tajemnicą?
No właśnie. Nie wiem, czy to była zasługa samego Marvela, że pomyśleli sobie, jak będziemy likowali niektóre szczegóły, to tylko podkręcimy ciekawość, bo ludzie powiedzą, niemożliwe, żeby byli w stanie zrobić coś aż tak epickiego.
No, ja mam swoje teorie, jak te wycieki tam...
Mimo wszystko większość z tych rzeczy okazała się dopiero na ekranie.
Mimo wszystko
tak. O, jak wielkie było zaskoczenie, kiedy zasiadłeś sobie z popcornem na fotelu w Cinema City i zobaczyłeś pojawiających się po sobie bohaterów.
Podam jeden przykład, czyli Daredevil. Mhm. Daredevil to była postać, która na podstawie zwiastunu nie mieliśmy prawa podejrzewać, że on się w tym filmie pojawi, a mimo wszystko po zwiastunie teorie spiskowe eksplodowały na temat tego, Daredevil na pewno się pojawi, zobaczcie, on tam jest w tej scenie. On nie był w tej scenie, ale był w tym filmie. Ja nie jestem przekonany. Poza tym te niektóre ujęcia, które wyciekły z planu, ja pamiętam jedną analizę, jest taki kanał na YouTubie VFX Artists React, i to są goście od efektów specjalnych, którzy siadają na kanapie, oglądają fragmenty filmu z efektami specjalnymi i komentują, jak to zostało zrobione, co tu wyszło, co tu się nie udało i tak dalej. Bardzo zabawne, bardzo polecam.
Ja wiem, o której scenie mówisz. O tej scenie już na Statule Wolności, kiedy oni mają się ze sobą zderzyć, tak? I leci jeden Spider-Man.
Nie. To jest na Statule Wolności, ale Chodzi o jedno ujęcie, które wyciekło, w którym widać Andrew Garfielda opartego o balustradę, który po prostu rozmawia z Tobeyem Maguire'em.
Okej, okay. To ja widziałem takie jedno ujęcie, kiedy jeden Spider-Man leci na zgraję antagonistów i nagle Reptile po prostu zostaje kopnięty czy uderzony, a nie został uderzony
przez... Tak, to ujęcie jest w filmie i faktycznie i tam jest trzech Spider-Manów, no ale to jest akurat norma, że oni... Marvel swoje zwiastuny angażuje całą ekipę efektów specjalnych, którzy wymazują albo zmieniają, albo majstrują przy tym materiale tak, żeby nie zdradzać pewnych szczegółów, albo żeby sprzedawać fałszywe informacje. Mieliśmy taką sytuację ze zwiastunem do Infinity War, w której widzieliśmy w finałowej bitwie pierwszej części wielkiego finału Avengersów, widzieliśmy Hulka w pełnej krasie, a tymczasem to Hulka w ogóle w tym filmie nie było i nie miało być nigdy. Ale to jedno ujęcie, to było jakiś, wiesz, leaked footage, który gdzieś tam krążył na Reddicie, na Twitterze. I pamiętam, że ci spece od efektów na tej kanapie, oni przyjrzeli się temu ujęciu i oni rozłożyli je na czynniki, czy to jest fake, czy to nie jest fake. I stwierdzili, że to jest fake, ponieważ to było tak źle sklejone, tam był tak źle wykluczowane. Widać było, że Garfield jest inaczej oświetlony niż ta balustrada.
Jak się okazało?
Jak się okazało.
To nie był fake.
To nie był fake, to była scena z tego filmu.
Tak.
Czyli... Ja myślę, że Marvel jest geniuszem, jeśli chodzi o taki viralowy, nielegalny w cudzysłowie marketing. Oni bardzo umiejętnie, według mnie, wypuszczają te informacje i dozują, ponieważ spójrzmy prawdzie w oczy, ten film nie byłby takim hitem, gdyby nie był nabudowany tak wielki hype.
Tak, absolutnie. Ale to tylko, wiesz, oglądając każdy kolejny wywiad, oglądając, no oczywiście stawiając Toma Hollanda, którym powinni zakleić usta, który, tylko że biorąc jego i zadając mu jakiekolwiek pytanie, nigdy nie wiesz. No on równie dobrze może powiedzieć, tak, oczywiście, tam jest trzech Spider-Manów, jeszcze jest animowany Spider-Man, jest to, i za każdym razem będziesz reagował, okej, dobra.
Nie wiem, czy pamiętasz ogłoszenie tytułu do tego filmu.
Nie pamiętam.
Tom Holland, Zendaya oraz Jacob Batalon w trójkę... umieścili na swoich socialowych profilach filmiki, w których każdy ogłasza zupełnie inny tytuł ze słowem home w tytule. I dopiero później Marvel, czy też Sony, wypuścił swój własny filmik, w którym widać tam na whiteboardzie napisane odręcznie, że to jest No Way Home i tak dalej. I z jednej strony to było bardzo, bardzo zmyślnie poprowadzony viralowy marketing i bardzo też humorystyczny, ale z drugiej strony to była prawda, ponieważ Sony nie chciał zdradzić Hollandowi tytułu tego filmu, ponieważ do drugiej części on wypaplał tytuł wcześniej niż to było planowane. I tak jestem pod wielkim wrażeniem, że Holland utrzymał tą a to była chyba najbardziej strzeżona tajemnica. No w całej historii Marvela, szczerze mówiąc, to nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo musieli postawić wszystkie firewalle i barykady i mury i ochronę dookoła tego filmu, żeby żadna informacja na ten temat nie przeciekła, ponieważ ta informacja była już w scenariuszu. Scenarzyści wpisali Andrew Garfielda oraz Tobiego Maguire'a. Wpisali ich do tego scenariusza jeszcze zanim w ogóle ktokolwiek z nimi rozmawiał, czyli to był strzał zupełnie w ciemno. Pierwsza wersja scenariusza to w ogóle miał być wariant It's a Wonderful Life, czyli słynnego świątecznego filmu z Jamesem Stewartem, ale później Feige się zaczął zastanawiać, czy no dobra, ale skoro idziemy w tą alternatywną wersję życia, to może byśmy też to jakoś połączyli z multiversum, ponieważ i tak będziemy z tym kombinowali w następnych filmach. Spider-Man w oryginalnym planie, jeszcze przed pandemicznym oryginalnym planie, miał wyjść po drugiej części Doktora Strange'a, w którym to multiversum miało się otworzyć i miały się pojawić postacie, które zostały wprowadzone właśnie w drugiej części Doktora Strange'a, ale przez oczywiście całe zamieszanie covidowe to wszystko musiało się przestawić, w związku z tym oni też musieli trochę przestawić tą fabułę. W ten sposób to wszystko połączyli, no i musieli zaryzykować, czy uda im się ściągnąć tych dwóch, no nie tylko tych dwóch, tak naprawdę bardzo wielu aktorów z wcześniejszych filmów, czyli dokonać czegoś, co nie miało miejsca w kinie popularnym chyba nigdy.
To trzeba przyznać, że dosyć skromny budżet, jak na taką skalę. $200 milionów.
Zastanawiam się nad tym, ponieważ nie wydaje mi się, że Alfred Molina jest aktorem, który ci, wiesz, zażąda stawki Roberta Downeya Jr.
A Jamie Foxx?
No Jamie Foxx to na pewno zażądał gigantycznej kwoty. Zwłaszcza przy tym, ile się nagrał w tym filmie.
Jak wiemy też, nie wszyscy aktorzy, którzy występują w tym filmie, postacie, które występują w tym filmie, nie wszyscy byli fizycznie na planie.
Tak, no widać to bardzo chamsko po Tomasie Haydenie Churchu, który gra Sandmana, który widać, że nakręcił tą scenę w swojej ubikacji i później komputerowcy go tam wkleili. Podobnie zresztą Rhys Ifans, którego teraz wszyscy kojarzą z Rodu Smoka, gdzie gra Otta, prawą rękę króla, a tymczasem tutaj się pojawił po raz kolejny w roli Jaszczura, ale pojawia się dosłownie na 5 sekund na ekranie,
nie,
jestem pewien.
Ale już i on w wersji aktorskiej. No to nawet nie wiem, czy tam 5 sekund występuje. Także nie byli to aktorzy, którzy na pewno dostali wielkie garze za swoje role. Raczej to jest kwestia jakichś praw autorskich i jakiejś symbolicznej opłaty. Podejrzewam, że symboliczna opłata w świecie Marvela, to, no to nie nazywajmy tego symboliczną opłatą. No ale cała reszta była na planie i patrząc na to, co się dzieje, świetnie się bawiła.
Tak, ten film to jest ostateczny fanserwis i to jest fanserwis zrobiony dobrze, czyli nie jest to zachłanne, nie jest to cyniczne. Jest to bardzo szczere, aczkolwiek muszę przyznać, że mam swoje uwagi do tego fanserwisu, oczywiście. No muszę się tutaj trochę ponarzekać, bo jestem złym człowiekiem, ale no nie mogę ukryć, że no dobrze się bawiłem na tym filmie na obu seansach, które odbyłem. I to jest trochę tak, że możemy narzekać na tego McDonalda, ale i tak lubisz tego hamburgera sobie wciamać.
No właśnie, no bo może jak już tak gadamy o tym filmie, to przybliżmy naszym słuchaczom fabułę. Spider-Man bez drogi do domu jest kontynuacją poprzedniej części, czyli daleko od domu. Kiedy to Mysterio publikuje wizerunek Spider-Mana po swojej śmierci, to cały świat już wie, kim jest Spider-Man. Wszyscy wiedzą, że to Peter Parker. No więc życie naszego małego pajączka obróciło się do góry nogami. W sensie, niestety ta sytuacja ma wpływ na to, jak nasz bohater jest teraz postrzegany przez wszystkich dookoła. Stworzył się podział. Niektórzy wierzą, że to on jest odpowiedzialny za śmierć Mysterio, a niektórzy są po stronie Spidermana. Ludzie, którzy są przyjaciółmi Spidermana, też dostają obuchem. No i jedną z takich rzeczy wypadkowych jest to, że nasza ekipa próbuje dostać się na MIT i na inne uczelnie i przez to, że przez wszystkie kontrowersje związane z działalnością Spidermana, wszyscy zostali odrzuceni. Załamany Peter Parker twierdzi, że no słuchajcie, no nic mi innego nie pozostało, jak spróbować to jakoś odkręcić. Nie zastanawiając się zbyt długo, trafia do Sanctum Sanctorum, czyli do doktora Strange'a i prosi go o pomoc. Stephen Strange, przez to, że razem sporo przeszli, razem blipnęli na 5 lat, mówi, no rzeczywiście przeżyłeś całkiem sporo, więc no już, pomogę ci. I mów do mnie, Steven, nie mów do mnie, proszę pana. No i zaczyna czarować, próbuje wymyślić, jak to zrobić, żeby wszyscy zapomnieli, że Peter Parker to Spider-Man. Niestety w trakcie rzucania czaru Peter Parker cały czas dorzuca jakieś nowe rzeczy, czyli żeby Mary Jane, nie Mary Jane ona jest, żeby MJ wiedziała, że on jest Spider-Manem, żeby Happy wiedział, żeby Marisa Tomei wiedziała, czyli jego ciotka May. I przez to, że tak dużo rzeczy dzieje się podczas rzucenia tego czaru, ten czar wymyka się spod kontroli, robi się wielkie boom. Stephen Strange myśli, że udało mu się zdusić ten czar, jednak nie do końca. Nie do końca. Okazuje się, że przez to, że tak dużo się przy tym czarze wydarzyło, to pękło, jakaś zrobiła się uzda, zrobiła się jakaś bruzda w multiversum i przez te szpary do naszego, do przestrzeni Spidermana zaczęły się zbiegać postaci, które znają Spidermana, znają ludzką wersję Spidermana, wiedzą, kim jest Peter Parker, zaczęli się zbiegać z różnych multiversów. No i to jest pomysł wyjściowy. I tutaj od tego zaczynamy, czyli spotykamy bohaterów, których znamy z wcześniejszych filmów o Spider-Manie.
Ja cały czas zapominam, że Spider-Man to jest jednak film Marvela, połowiczny film Marvela, który jest najmocniej skierowany w stronę najmłodszych, w stronę dzieciaków. I to bardzo czuć w tym filmie i to zresztą też było czuć we wcześniejszych filmach. To jest nastolatkowe kino o nastolatkowych problemach, tylko że tutaj to jakoś tak bardzo zakłuło mnie w uszy i w oczy, ponieważ niektóre dowcipy, które padają w pierwszej połowie filmu, ponieważ ona jest bardziej taka komediowa, utrzymana bardziej w stylu tej komedii pomyłek z wcześniejszych dwóch części,
tak.
To tamte niektóre dowcipy wydały mi się takie, o wow, śmiejecie się z imienia Otto Octavius, bardzo zabawne, albo mówicie, że czegoś nie zrobicie, jeśli doktor Strange nie powie, proszę. Ja zdaję sobie sprawę, że humor Marvela jest niewybredny, ale akurat w przypadku tego konkretnego filmu miałem takie, Okej, taki podstawówkowy trochę ten humor i to już aż tak nisko może nie mierzmy. Może to jednak, wiecie, już jesteśmy trochę z tymi bohaterami, ci bohaterowie dorastają i może tak nie traktujmy ich jak dzieci, ponieważ nie są dziećmi. Oni to są młodzi, dorośli ludzie. Ale okej, dalej to było bardzo przyjemne. I tak naprawdę w momencie, w którym ja się trochę poddałem jako widz, to jest ten moment, w którym Spider-Man mówi, że ja uratuję wszystkich złych ludzi. Ja ich ściągnę na dobrą drogę. I stary, ty walczyłeś z kosmitą, który wyblipał, wymordował pół wszechświata. Jakby dorośli. To jest takie, to jest trochę zbyt dziecinne.
Ja też tego, nie lubię tego pomysłu wyjściowego. W sensie to, co mówi Peter Parker, to ten dojrzały Peter Parker, który mówi, to są ich problemy. Jeżeli jest pisane im zginąć, to zginą. Odeślijmy ich do domu. Dziękuję bardzo. I tak to się powinno skończyć. Tak to powinno być od samego początku do samego końca. A przez to, że jest jakiś kompas moralny, bardzo silny w tym, tak naprawdę w tym filmie, on się pojawia tylko przez postać cioci May, która mówi Peter.
Przecież on jest bezdomny. Trzeba go nakarmić i uratować. Nieważne. Nie interesuje mnie, jak bardzo jest psycholem i ile osób zabił. Nie, musimy mu pomóc, ponieważ... Tak trzeba.
Tak, to jest słabe.
Sprawia, że ten cały pomysł wyjściowy, który jest ciekawy, który jest zabawny, trochę tak jest strywializowany. I to się robi taka faktycznie bardzo tandetna i naiwna komedyjka dla nastolatków. I tak naprawdę wszystko się zmienia w momencie, w którym, uwaga, spoilery, ciocia May zostaje zabita przez Zielonego Goblina. W tym momencie zaczyna się bardzo dobry film.
To jest w ogóle bardzo dobrze nakręcona scena. To bardzo dobrze napisana scena. Myślę na nią, jak ją oglądam, kiedy nie spodziewasz się tego po tej sytuacji, kiedy została ściorana przez goblina, wstaje, rozmawia jeszcze z Peterem i masz takie uff, Jezu, tak to wyglądało niedobrze. To budowanie napięcia, że najpierw dostajesz w głowę pałką, potem masz okej, dobra, jednak nie będzie guza, jest okej, nie boli. Potem widzisz, co się dzieje, jeszcze ten podjeżdżający Happy i tylko to spojrzenie, masz takie okej. Okej, to już nie wywinie się z tego.
No i przede wszystkim wreszcie pada to zdanie słynne, oczywiście, którego taką jogę uprawiali i gimnastykę, żeby we wcześniejszych filmach, nie daj Boże, tego nie powiedzieć, tego zdania. Tutaj wreszcie sobie na to pozwolili. Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, chociaż też to trochę tam przekręcili delikatnie, że to nie jest dokładnie to zdanie. Bardzo mocny moment w tym filmie, bardzo ładnie rozegrany i bardzo ślicznie zagrany pomiędzy tą dwójką. I w tym momencie zaczyna się naprawdę ciekawy film, który mnie osobiście cholernie wzrusza. Ponieważ zaraz po tej scenie spełnia się oczekiwanie wszystkich fanów i to był ten moment, tak, w którym cała sala kinowa po prostu eksplodowała.
Spotyka się trzech Spider-Manów i... No tak, no moment, w którym każdy z nich mówi, co stracił i ile kosztuje tak naprawdę to całe bohaterstwo, kiedy Spider-Man grany przez Andrew Garfielda mówi, że stracił swoją MJ i to wszystko, to po prostu działa.
I ja byłem bardzo zaskoczony tym, jak dużą rolę oni mieli do odegrania, ponieważ ja spodziewałem się cameo, że oni po prostu pojawią się, powskazują na siebie tak jak w tym memie, i sobie pójdą, no może jakąś tam wspólną akcję zrobią, ale nie spodziewałem się czegoś tak emocjonalnego, nie spodziewałem się, że oni faktycznie będą mieli sens w tym filmie, oni są uzasadnieni, oni są potrzebni w tym momencie jako wsparcie, w tym najmroczniejszym momencie dla każdego Spidermana i sprawdzają się znakomicie i to, że każdy z nich też przez to może przepracować swoje traumy i to widać w tych rolach i to jest wielkie szapoba w stronę Garfielda i Maguire'a, ponieważ oni nie mieli tego stricte napisanego w kwestiach i w scenariuszu. Oni to wygrali, oni to zrobili między słowami, między kwestiami. I to jest bardzo ładne.
Kocham was, chłopaki. Dziękujemy.
Wow! Byłeś w Avengersach?
Tak, super. To jest jakiś zespół?
Jesteś
w zespole?
Jest? Jesteś w zespole?
Wow!
Garfield bardzo... Bardzo nacisnął na, że tak powiem, pedał humoru.
Bardzo, bardzo. Kiedy opowiada, nie, jak to Maguire mówi do Garfielda, jesteś niesamowity. Pamiętaj, jesteś niesamowity Spider-Man, rozumiesz? Niesamowity.
Ja walczyłem z kosmitą, ja byłem w kosmosie. Ja nie walczyłem z kosmitą, ja walczyłem z ruskim nosorożcem. Tak. Jest mi głupio teraz. Ogólnie
nie,
wszystkie...
Nie, nie, nie. Nie mów, że jest ci głupio. Nie mów, że jest ci głupio. Jesteś niesamowity, pamiętaj o tym. Jesteś niesamowity.
Wszystkie sceny między nimi to jest złoto. To jest prawdziwe złoto. To jest coś, co z jednej strony reprezentuje cały ten marvelowski humor i puszczanie oczka do widza, do aktora, aktora do aktora, aktora do widza do aktora. Wszyscy tu sobie puszczają oczka. Ale to cholera jasna działa ze względu na to, że to jest bardzo umiejętnie zrobiona nostalgia, wykorzystana nostalgia. No faktycznie z tymi aktorami spędziliśmy, no my akurat spędziliśmy dekadę. Oczywiście niektórzy tam się dołączyli po drodze, na przykład niektórzy spędzili tylko z Garfieldem tą przygodę ze Spider-Manem i później z Hollandem. My akurat byliśmy od samego początku, ponieważ byliśmy i na pierwszym Spider-Manie, i na drugim i tak dalej, nie? Czyli dla nas ten sentyment działa bardzo dobrze i przez to, że on jest tak umiejętnie napisany i tak umiejętnie poprowadzony, że faktycznie to nie jest tylko hej, stań tutaj i pomachaj do fanów, tylko że faktycznie oni mają coś do powiedzenia i są prawdziwi w tym i widać, że każdy z nich bardzo się cieszy, że tam jest.
Tak, ale ten film nie stoi tylko protagonistami. Wrócili też antagoniści. Zwrócili złole. Najwięksi złole z pierwszej serii o Spider-Manie, z drugiej serii o Spider-Manie. Wrócił Zielony Goblin, wrócił Elektro, wrócił Sandman, który nie jest tutaj negatywną postacią. On po prostu chce
wrócić
do domu.
Ciężko stwierdzić, bo on raz jest, raz nie jest, bardzo po macoszemu potrafiony.
Wraca Jaszur, wraca...
Doktor Octopus.
Doktor Octopus. No, kurde.
Tak naprawdę jest tylko jeden zwol w tym filmie i to też mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ z tych pierwszych materiałów, które się pojawiały, jak pokazywali tę bombę Zielonego Goblina, która się toczy. No, spodziewałem się, że Doktor Octopus będzie dużą postacią. No, to już było widać w zwiastunie, że nawet ma jakieś dialogi. No, ale po Zielonym Goblinie spodziewałem się, że on ani razu nie pokaże swojej twarzy i że Willem Dafoe po prostu w swojej szafie czy tam w kiblu nagra głos i podłożą pod ten kostium i tyle.
Aż tu nagle.
I byłem w takim szoku, kiedy go zobaczyłem bez maski.
Jak on to dobrze zagrał. Kurczę, brakowało mi tego. Momenty, kiedy jest po prostu Normanem Osbornem. Fantastycznie, tak pięknie gra to tą twarzą, tak pięknie gra to tym napięciem mięśniowym, na mimicznym, kiedy zamienia się w tego goblina, kiedy robi ten tak naprawdę uśmiech napięty, kiedy mu się zmienia cała twarz. Fantastycznie to wygląda.
Ja miałem takiego kopa nostalgii, ponieważ to jest takie granie z Walla w starym stylu. To jest bardzo komiksowe, bardzo bajkowe. To jest zły wilk, który cię zje.
I w niczym to nie przeszkadza.
W niczym. I ja stwierdziłem, że ja bardzo tęsknię, błagam, niech wrócą tacy złole. Nie dawajcie, oczywiście tacy dwuznaczni, niebezpieczni, ciekawi, moralnie złole są super, ale dajcie mi Jacka Nicholsona, dajcie mi Danego DeVito jako pingwina, dajcie mi właśnie tutaj Willem Dafoe, jak fantastycznie się sprawdził i jak świetnie wpasował się w tej groteskowości, w tą, no jednak nie taką prostą historię, która gdzieś tam, no dobra, ona akurat jest prosta, tutaj nie ma co ukrywać, ale to, w którym miejsce ona wędruje, to już nie jest takie proste. To jest dosyć wzruszające, dosyć mroczne.
Przewrót, ta wolta, która tam się wydarza, jest trudna. To wydaje się, że pomysł wyjściowy jest prosty, ale to, co ostatecznie scenarzyści wymyślili, to jest zaskakujące. Jest mocno to napisane, no ale niestety jest też Jamie Foxx, którego... Ja nie mogę na niego. On mnie tak denerwuje. On jest tak pretensjonalny w tym graniu i jest zły. Jest najgorszym elementem tego filmu.
Ja go nie znoszę we wszystkim. Błagam, przestańcie go obsadzać, ponieważ on gra w filmie sam ze sobą i z nikim innym.
Ale jest jeszcze Alfred Molina,
którego bardzo dobrze odmłodzili. Ja byłem pod wielkim wrażeniem. Teraz pamiętałem z kina, że on trochę gorzej wyglądał, ale teraz jak sobie to obejrzałem na HBO, gdzie to jest dostępne,
tak,
to byłem w szoku, że to, kurczę...
Nie ma tego upływu czasu, co?
Tak,
kiedy oglądałeś te filmy z kiedy oglądałeś te filmy z Maguire'em.
Troszkę mi brakowało Paula Giamattiego jako nosorożca. To było super, gdyby on się pojawił.
Na końcu, żeby też tylko
wbiegł. Tak, ale podobno w pierwszych wersjach... Tam, może nie w pierwszych, ale w którychś tam wersjach scenariusza było znacznie więcej tych postaci. Miała się pojawić Emma Stone, miała się pojawić Kirsten Dunst. No i domyślam się, że też sporo tych złoli, być może Dane DeHaan jako ten młody Osborn, Harry z filmów z Garfieldem też by się pojawił. Może James Franco też tam był. Szczerze mówiąc, dobrze, że to trochę ogołocili, że to jednak było bardziej skondensowane, skupione i tak o dwie postacie za dużo według mnie. Wydaje mi się, że Lizard i Sandman są zupełnie niepotrzebni, Sandman, są tylko dla widowiskowości.
Sandman okej, jeszcze ja bym wyrzucił Lizarda i bym wyrzucił Elektro.
No Elektro to tak, ale z innych powodów bym... Wymieniłbym Elektro na drugiego złola z tego filmu, czyli właśnie na Dana DeHaana, który grałby...
Żeby było dwóch goblinów.
Tak, i to by było to też fajne, że mogliby sobie zagrać.
Tego goblina, a się okazało, że jest drugi. To
no i poza
ciekawe.
Tym Willem Dafoe mógłby grać ze swoim synem z innego multiversum, co też by było fajne. I zwłaszcza, że to jest dwóch fajnych aktorów. Tak. No jeden wybitny, drugi naprawdę fajny.
Tylko, że DeHaan miał jedną zasadniczą wadę. Koszmarnie wyglądał jako goblin. Tak. Koszmarnie.
No ale skoro zmienili wygląd Elektro w tym uniwersum, to może mogliby tu też trochę poprawić. A jak lubiłem tą dynamikę pomiędzy tymi dwoma młodymi chłopakami, kumplami z dzieciństwa. Zdecydowanie to wyszło lepiej niż w oryginalnym Spider-Manie pomiędzy Jamesem Franco a Tobeyem Maguire'em. Ja jeszcze tylko chciałem...
Ja bym bardziej chciał zobaczyć taką scenę na przykład, że jest tam wujek Ben na przykład, który gdzieś tam się przechadza pod spodem i widzi go Tobey Maguire i tak mówi Uncle Ben! I coś spada na tego wujka Bena.
Tarcza Kapitana
Ameryki. Tak, i było takie shit.
Ja jeszcze tutaj chciałem wielkie pokłony przed Tobeyem Maguire'em. Ja wiem, że to jest najmniej zdolny aktor z tego tria. Ale kurczę, jak on mnie wzrusza w tym filmie. Mhm. Najprawdopodobniej to jest moja nostalgia, która bardzo mocno się uruchomiła, jak on się pojawił. Ponieważ jak się pojawia Garfield, to jest Andrew Garfield z tych filmów o Spider-Manie. Ma tą taką energię swoją i ten humor. Natomiast jak się pojawia Tobey, to nie jest ten Tobey, którego znamy z wcześniejszych. Przez moment się zastanawiałem, co by było, jakby poszli w stronę Tobiego emo.
Z Venoma.
ale to by było super. Jak oni by się fajnie z tego śmiali. I szkoda, że w ogóle do tego nie nawiązali, ponieważ to aż się prosiło o jakiś dowcip. Ale nieważne.
Nie, no to powiedział tylko, że walczył raz z takim czarnym, glutowatym kosmitą.
No tak, ale nie nawiązał w ogóle do tych wszystkich memów, że miałem taką fazę, z czego zresztą nawet śmiali się w Into the Spider-Verse w animacji. Jak wchodzi Tobey Maguire, widzisz, że to już jest, no, nie chcę powiedzieć stary człowiek, ale widzisz, że on się zestarzał.
No tak, widzisz że jakąś taką wolniejszy, jest taki dostojniejszy
tak,
w tym wszystkim.
Ma jakąś mądrość w sobie taką. I
co
on...
zresztą też nie oszukujmy się, kiedy widzimy pierwszą ekspozycję naszych bohaterów, kiedy pojawia się Andrew Garfield, to rzucają w niego bułkami, każą mu chodzić po suficie i wydurniać się. Kiedy wchodzi Tobey Maguire, nie ma nic z tych rzeczy. Hmm. Jest tylko stanie i mówienie, że szukam waszego przyjaciela, od kiedy tutaj dotarłem. I tyle.
Co zresztą jeszcze skomentował Garfield, że czy masz kostium, czy będziesz wyglądał jak taki pastor incognito?
Zawsze mam go przy sobie. On jest bardzo powolny w tym filmie. Bardzo spokojny. Bo nie musi.
To jest piękny moment, kiedy on się pojawia i patrzy na tych młodych Spider-Manów, którzy przyszli po nim i którzy jadą na tym, na jego barkach. Na tym, co on udźwignął na początku XXI wieku i co on wprowadził. Coś pięknego. Naprawdę, ja miałem szklanki w oczach za każdym razem, jak on się wypowiadał. Być może dlatego, że widziałem siebie, no bo on jest takie, że tak, to już jestem ja. To kiedyś śmigałem po prostu z tymi superbohaterami na tym ekranie i wow, jest super. A teraz już jestem starszy, jestem spokojniejszy, już jestem mądrzejszy. Cholera, brakowało mi go bardzo.
No dobra, no to trochę sobie pogadaliśmy o postaciach. Powiedz mi. Myślisz, że jest przestrzeń na to, żeby powtórzyć taki film z taką obsadą?
Oczywiście, że jest, ale czy ja go chcę, to bardziej jest takie pytanie.
Bo czy rzeczywiście pokłosiem tego filmu jest to, że wskrzesimy niesamowitego Spider-Mana?
Bardzo podoba mi się to, gdzie ten film wędruje w trylogii o Tomie Hollandzie, o tej wersji Spider-Mana, ponieważ... Coś, co mi przeszkadzało we wszystkich tych trzech filmach i wiem, rozmawiałem też o tym z Kubą Lisiakiem, który jest giga fanem Spider-Mana i on uwielbia tą postać i jemu to także przeszkadzało, że za dużo Tonego Starka w tym Spider-Manie jest, że za dużo jest tej technologii, że nie masz tego, tak w 100% nie masz tego dzieciaka z ulicy, który... Szyje
no tak,
sobie
on jest
kostium.
Absolutnym geniuszem, który jest w stanie wszystko wymyślić.
Tak, i dostaje
każdy,
wszystko
każdy...
na tacy. Tak samo tutaj ten Deus Ex Machina, czyli ta magiczna maszyna Tonego Starka, która rozwiąże ci każdy problem, która pojawia się w tym filmie, to jest straszne. To jest taki pęk wytrychów.
Dobrze, że dosyć szybko ją rozwalają.
Ale bardzo mi się podoba, że pod koniec tego filmu Tom Holland wreszcie wędruje do tego tego żałosnego mieszkania, na które go nie stać i gdzie szyje sobie swój kostium i wychodzi nocą, nasłuchuje policyjnych częstotliwości. Czyli to jest ten Spider-Man, który na pewno Kubie Lisiakowi bardzo się spodoba. I ja myślę, że oni powinni iść w tą stronę. Powinni już się odkleić zupełnie od tego. Dajcie Hollandowi wreszcie film, w którym on może być Spider-Manem bez nawiązywania do Tony'ego Starka, do Nicka Fury'ego, do Skrullów i nie wiadomo czego tam jeszcze.
No dobrze, no to w takim razie co zobaczyliśmy w scenie po napisach końcowych?
Zobaczyliśmy live'a Toma Hardiego, który próbuje nadążać, na co się zapisał w tym całym Marvelu.
Co, więc mówisz mi, że... Poczekaj, podsumujmy to sobie. W tym świecie macie wielu superbohaterów, tak? Tak. I był taki fioletowy kosmita, który lubił kamienie, tak? Tak. Okej. I ten fioletowy kosmita zabił człowieka robota, tak? Tak, świeć pan, panie nad jego duszą. To jest akurat zabawne.
To jest zabawne.
Tak. No i co? No i znika Tom Hardy, nie płacąc za rachunek. I widzimy zbliżenie na to, że kawałek Venoma został w tym świecie.
To się robi strasznie skomplikowane, prawda? Ponieważ jeśli teraz oni jeszcze pójdą w to, że będzie drugi Venom w alternatywnym uniwersum Marvela, ponieważ ten Venom z Tomem Hardym jest, nie jest w uniwersum Marvela, jest w uniwersum Sony Marvela, a w tym uniwersum nie ma Toma Hollanda, czyli być może tam będzie inny Spider-Man.
Ale oni już to wcześniej zmieszali. Oni to zmieszali już w Venomie 2. Zmieszali to razem z Vulturem, tak. Bo tak się kończy Venom 2.
Ty to widziałeś, Carnage.
Oni na samym końcu spotykają się z Vulturem właśnie i przegadują temat. Więc już wtedy to zmieszali. Wtedy już, tak, o ile dobrze pamiętam, to byli w jednym świecie. A
no
teraz
nie, bo
tak
to chyba
świecie.
Było w tym momencie, w którym już podobno, przynajmniej tak jak czytałem na ten temat, że to jest już w tym momencie, w którym ci złoczyńcy przesiąkają do uniwersum Toma Hollanda i że w ten sposób to się zadziało.
Może, już nie pamiętam, też to widziałem jakiś czas temu.
Nie widziałem tego, czyli to poprawcie nas, jeśli wy sobie to rozgryźliście, to super, byłoby bardzo fajne. Ale bardzo podobała mi się ta scena właśnie z powodu Toma Hardego, który jest taki biedny.
Tak. Wait. Tak, no i co? No, druga scena po napisach, czyli Marvel zrobił to, czego najbardziej nie lubię w Marvelu, czyli pokazał nam zwiastun swojego następnego filmu, czyli jednej z największych popelin marvelowskich, według mnie oczywiście, czyli Doctor Strange Into the Madness.
Coś, co było mądrze wykorzystane w tym filmie, w następnej części, czyli właśnie w Doctorze Strange'u, to już jest takie pójście na łatwiznę i takie mamienie widza nie wiadomo czym, ale o tym sobie porozmawiamy w następnym
za miesiąc, tak.
Odcinku. I to będzie przedostatni odcinek naszej serii marvelowskiej, ponieważ zostały nam jeszcze dwa filmy, czyli Doctor Strange część druga oraz Thor część czwarta.
Tak, Taika Waititi. I finałowy póki co, bo oczywiście jak będą się pojawiały Marvele, to będziemy je omawiali na bieżąco, ale porozmawiamy sobie o takim odcinku podsumowującym, zrobimy sobie takie podsumowanie tego całego cyklu marvelowskiego i zaprosimy największego sceptyka Marvela, który powolutku no, zmienia, kurczę, powiem wam, drużynę, także jestem bardzo ciekawy. Nie mówimy jeszcze, o kogo chodzi, bo prosił nas, żebyśmy jeszcze nie zdradzali.
Tak jest, ale to będzie ciekawy odcinek, zwłaszcza, że to w tym odcinku też porozmawiamy o Czarnej Panterze najprawdopodobniej, czyli o kontynuacji, która wychodzi w listopadzie. I to będzie taki podwójny odcinek, zrobimy i podsumowanie, i właśnie też chwilkę porozmawiamy sobie o Czarnej Panterze, jak nam się podobała. No i później pozostanie nam już tak normalnie, legalnie, tak jak wszystkim widzom, czekać na kolejną premierę marvelowskiego filmu. Także, i zobaczyć, no, w którą stronę to pójdzie.
Możliwe, że trzeba będzie ugryźć seriale. Ale tym się na razie nie przejmujmy. Słuchajcie, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
Stop! Słuchajcie, zanim się pożegnamy, możemy wreszcie uchylić rąbka tajemnicy a propos naszego tajnego projektu.
Tu.
Co to miało być?
Fanfary.
To nie brzmiało jak fanfary, to brzmiało jak marsz żałobny czy coś takiego.
Nie. Tu.
O, teraz to są fanfary, a nie okay. Tu.
Także słuchajcie, wielkie franczyzy filmowe. nawiązaliśmy współpracę z portalem Audioteka, który na pewno znacie, słuchacie audiobooków, słuchacie różnych słuchowisk albo różnych podcastów. Od 25 października będziecie mogli posłuchać już pierwszego odcinka wielkich franczyz filmowych. Odcinki będą pojawiały się co tydzień, w każdy wtorek, przez najbliższe 10 tygodni. Także no, słuchajcie, porozmawiamy sobie o filmach, które zmieniły historię.
Mamy 10 odcinków na to i zahaczymy o franczyzy, o których rozmawialiśmy w naszych regularnych, normalnych odcinkach podcastowych, ale pojawią się też nowe franczyzy, o których nigdy nie rozmawialiśmy i szczerze mówiąc bardzo byliśmy podekscytowani tym, że wreszcie możemy trochę się wgryźć w niektóre z nich. Po więcej informacji zapraszamy na nasze sociale, gdzie znajdziecie wszystkie niezbędne info, jak, gdzie, o której, co tam trzeba zrobić, żeby się zalogować.
Także polecamy. A tymczasem my słyszymy się w przyszłym tygodniu.
Tak, i w przyszłym tygodniu porozmawiamy sobie o duetach filmowych.
Tak, już wiemy to?
Tak, już wiemy to, tak. Nadążaj za mną, Konrad. Nic więcej nie zdradzimy, ale wydaje nam się, że będzie bardzo fajny odcinek. Do
tak
usłyszenia.
Jest. Trzymajcie się, cześć. Chcesz wiedzieć, co łączy Iron Mana z Frankensteinem?
Jaki był najbardziej dochodowy zakład w historii Hollywood?
A kto ubił najgorszy interes?
I dlaczego George Lucas przewija się w każdym odcinku?
Ten podcast filmowy razem z Audioteką zaprasza na miniserię Wielkie Franczyzy Filmowe.
Sequele, prequele, requele, remake'i i rebooty.
Jakie czynniki wpłynęły na przetasowanie rynku?
Co łączy, a co odróżnia od siebie największe franczyzy kinowe?
Na te pytania odpowiemy w 10 odcinkach tej miniserii. Premiera pierwszego odcinka już 25 października, tylko w Audiotece. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.